Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego HR-castu. Fajna praca, dobry temat. A propos fajnej pracy, to dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ją dostać. A mianowicie chodzi o centralę Lidla. No i pierwsze kroki, które należy zrobić, jeżeli chcielibyście właśnie tam pracować. Oczywiście rozmowa z naszymi ekspertami, którymi dzisiaj są Iga Sroczyńska, młodsza kierowniczka do spraw rekrutacji oraz Przemek Medyka, starszy specjalista do spraw rekrutacji.
Cześć.
Cześć. Kochani, na początek trzeba się przedstawić, w sensie takim chciałabym dowiedzieć się, jakie jest wasze doświadczenie, jeśli chodzi właśnie o rekrutację w Lidlu. Iga, powiedz.
Okej. Od niespełna 10 lat pracuję w dziale rekrutacji, wcześniej w agencji rekrutacyjnej, teraz od ponad 5 lat w Lidlu, prowadząc zespół rekruterów. Wcześniej zaczynam jako ekspert do spraw rekrutacji, teraz buduję strategię rekrutacyjną i odpowiadam za procesy rekrutacyjne do naszej centrali.
Pani kierownik, widać od razu, prawda? Przemek, a tobie jak się układała kariera w Lidlu? Mam na myśli, od czego zaczynałeś, jak to u ciebie wygląda?
Jasne. Ja swoją karierę w Lidlu rozpocząłem 1 lipca 2019 roku, czyli będę miał tak naprawdę 5. rocznicę już za chwilę. Ta data jest dla mnie też szczególnie ważna, bo to nie jest tylko taki start date mojej kariery w Lidlu, ale to też data moich urodzin, więc każdą kolejną rocznicę obchodzę razem z urodzinami. Od samego początku w dziale rekrutacji i marki pracodawcy w dziale zajmuję się prowadzeniem procesów rekrutacji. Tak naprawdę przez ten cały okres, odkąd zacząłem pracę, prowadziłem chyba już procesy do wszystkich możliwych obszarów. Poza tym zajmuję się prowadzeniem sesji Assessment Center, jak i oczywiście biorę udział w prowadzeniu różnego rodzaju projektów optymalizacyjnych w ramach naszego działu.
Świetnie. O Assessment Center jeszcze będzie, ale najpierw właśnie o tych działach, skoro już wiemy, że przeprowadzałeś rekrutację do bardzo wielu z nich. Ja tylko dodam, w centrali Lidla pracuje mnóstwo ludzi, mówimy o takiej czterocyfrowej liczbie. Także przez twoje oczy, ręce, wasze, przepraszam, na pewno już przychodziło bardzo wielu pracowników, ale najpierw do jakich działów można aplikować, jakie są obszary rekrutacji, ile ich jest, powiedzcie.
W naszej firmie mamy kilkadziesiąt działów, do których możemy aplikować. Sama firma dzieli się na takie kilka głównych obszarów, jest to chociażby pion sprzedaży, pion zakupów, pion organizacji, administracji, czy też pion personalny, którego jesteśmy przedstawicielami. W ramach tych pionów mamy poszczególne działy, chociażby dział marketingu, dział organizacji sprzedaży, mamy też takie działy, które są pewnie dla niektórych mniej coś mówiące na początek, jak dział na przykład ekologistyki, dział ustawień towaru, czy dział facility managementu. Natomiast jakby wszystkie te działy są równie potrzebne na to, żebyśmy mogli jako firma odnosić sukcesy.
Czyli jak zawsze praca z misją również.
Zdecydowanie tak.
Zdecydowanie. Na jakie stanowiska można aplikować, jeżeli chodzi o centralę Lidla?
Przekrój stanowisk jest bardzo szeroki.
Ja się domyślam.
mamy przede wszystkim rozdzielamy ścieżkę ekspercką i ścieżkę kierowniczą w Lidlu. I to jest bardzo ważne, dlatego że w każdej chwili oczywiście można ją zmienić, natomiast na początku decydujemy się na wybór konkretnej. Tutaj najniższe stanowisko w naszych strukturach to referent, następnie można awansować na rolę na stanowisko specjalisty, eksperta, kierownika. Również raz do roku poszukujemy, tak jak już wspomnieliśmy, stażystów i wtedy mamy kilkadziesiąt ról stażowych, których chcemy zapełnić właśnie tą rekrutację.
Do staży to jeszcze sobie dojdziemy, ale najpierw jak często w ogóle można aplikować do was, bo pewnie macie jakieś okresy rekrutacyjne.
My tak naprawdę prowadzimy rekrutację przez cały rok.
Okej.
Okay. Myślę, że takich aktywnych procesów rekrutacji w ciągu roku mamy między 150 a 200 do centrali i te wakaty, które się tworzą w ramach tych procesów są uwarunkowane różnymi czynnikami. Takim jednym z najbardziej popularnych czynników jest to, że po prostu w ramach pewnego działu powstaje wakat, bo mamy do realizacji nowe projekty, przez które po prostu potrzebujemy dodatkowej osoby do pracy. Oczywiście, kiedy ktoś odejdzie z danego działu, no to też musimy tą lukę po tej osobie zapełnić. Czasami zdarza się też tak, że i to jest dla nas, to zawsze bardzo nas cieszy, bo kiedy osoba w ramach swojego rozwoju zawodowego przechodzi z działu A do działu B, no to też w dziale A tworzy momentalnie wakat, więc to też są takie, to są miłe sytuacje dla nas, ale też powoduje to, że razem tutaj z kierownikiem zarządzającym, rekruter z kierownikiem zarządzającym ruszają do poszukiwania tego lidlanego kandydata.
Zapytam, dla kogo jest praca w centrali Lidla? Na jakie cechy zwracacie uwagę i co przede wszystkim skłania was do tego, żeby zawiesić oko na jakiejś kandydaturze?
To jest dobre pytanie. Ja zawsze będę odpowiadał, że to jest pewnego rodzaju miks kompetencji miękkich, kompetencji twardych. Jeśli nawiążemy najpierw do tych pierwszych, czyli kompetencji miękkich, to ja zawsze uważam, że szukamy ludzi, którzy chcą pracować w dynamicznym środowisku pracy, którzy chcą się rozwijać, są osobami komunikatywnymi, no i po prostu chcą robić fajne rzeczy. Ja tak mówię najbardziej kolokwialnie, bo myślę, że z tego też na pewno słyniemy. Oczywiście w ramach każdego stanowiska szukamy też pewnych kompetencji twardych. Może to być na przykład doskonała znajomość języków obcych, może być to znajomość jakichś języków oprogramowania, znajomość jakichś konkretnych programów, typu na przykład SAP, czy na przykład znajomość narzędzi do analizy danych, jak Excel, czy narzędzia Business Intelligence. Ja zawsze odpowiadam, że to musi być miks tych kompetencji twardych i kompetencji miękkich, bo czasami mam wrażenie, że te kompetencje miękkie są takim też głównym czynnikiem, dlaczego decydujemy się akurat na tego kandydata, a nie innego.
No i go patrzę w twoim kierunku, bo praca w centrali to praca w Jankowicach, prawda?
Tak, zgadza się.
Ale nie tylko.
Nie tylko, absolutnie. Rzeczywiście nasze serce jest w Jankowicach, natomiast i tam prowadzimy większość procesów rekrutacyjnych, natomiast mamy też biuro w Poznaniu, przy ulicy Kolorowej, mamy też biuro w Warszawie, gdzie znajduje się nasz dział komunikacji. Są też role w naszej organizacji, które nie wymagają bycia takiego stacjonarnego w biurze, są to role bardzo mobilne, na przykład specjalista do spraw BHP. Zawsze na etapie rozmowy z menadżerem zatrudniającym na początku rekrutacji doprecyzowujemy sobie, na ile ta osoba musi być w biurze ciałem, a na ile może być to praca jednak hybrydowa, tudzież zdalna, i oczywiście te informacje zawsze komunikujemy w ogłoszeniach. Także kandydat już na etapie rekrutacji jest o tym poinformowany.
A wy pracujecie w Jankowicach?
Tak,
my pracujemy w Jankowicach.
Upewniłam się tylko, choć intuicja właśnie to mi podpowiadała. Moi drodzy, jakie znaczenie, powiedzcie, i czy w ogóle mają znaczenie płeć, wiek, jeśli chodzi o rekrutację w centrali, jak na to patrzycie?
Ani płeć, ani wiek nie ma żadnego znaczenia podczas rekrutacji do naszej firmy. Liczą się dla nas tylko i wyłącznie kompetencje. Powiem więcej, tworzymy na tyle różnorodne zespoły w ramach tutaj centrali Lidla, że te rzeczy nie mają zupełnie wpływu, a myślę, że ta różnorodność stanowi też o takiej dużej sile tego, dzięki czemu możemy naprawdę odnosić tutaj sukcesy w ramach organizacji.
Lidl też stoi kobietami, prawda, Iga?
Tak, zdecydowanie.
Jest. No bo chyba możesz powiedzieć, Przemek, że przede wszystkim masz koleżanki w pracy, gdyby tak spojrzeć na dane statystyczne, prawda?
Kiedy spojrzę na swój zespół, to jestem w ramach swojego zespołu rekrutacji jestem jedynym mężczyzną, natomiast w ramach działu rekrutacji i marki pracodawcy przedstawicieli płci męskiej, jeśli dobrze liczę, jest trzech.
Dokładnie.
W tym nasz szef.
O, no i proszę bardzo, 75% pewnie tak około to są właśnie kobiety, jeśli chodzi tutaj o zatrudnienie. Dobrze, moi drodzy, skupmy się na idealnym CV. Jak je napisać, żeby właśnie takie było? Powiedzcie.
Już śpieszę z odpowiedzią. Chciałam też powiedzieć, że drodzy słuchacze, zapraszamy was do tego, żebyście pozostali z nami do końca podcastu, bo dzisiaj chcemy tutaj słuchaczom przekazać bardzo ważną informację, jak dostać wymarzoną pracę w Lidlu.
Okay.
Jak zadbać o to, żeby te dokumenty aplikacyjne były przygotowane w sposób profesjonalny i żeby pośród innych kandydatów jednak to nasze CV zrobiło największe wrażenie, żebyśmy to zaproszenie na spotkanie dostali.
Sekrety i tipy, moi drodzy. Drodzy, to już zaraz, a właściwie teraz. Czyli przychodzi CV, tak. Co ważne, zerkam Przemku oczywiście na twoją bluzę, kariera.lidl.pl. Tak. Na tej stronie wybieramy tę zakładkę, znaczy ten taki guziczek praca w centrali.
Tak.
Dobra, i teraz co się dzieje dalej?
Tak, kandydat podczas właśnie wybierania swojej oferty, swojego wymarzonego stanowiska na naszej stronie kariera, do czego oczywiście zawsze zachęcamy do bycia na bieżąco z naszą stroną kariera, ponieważ zawsze tam są wszystkie aktualne oferty pracy. Po wybraniu swojego wymarzonej oferty pracy aplikuje i dalej my zapoznajemy się z tą aplikacją. Ale co zrobić, żeby
idealne CV.
No to właśnie, co zrobić, żeby to CV było idealne? Już śpieszę z odpowiedzią. Przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby było ono przejrzyste, żeby rekruter faktycznie zapoznając się, ponieważ rekruter zapoznaje się z bardzo wieloma aplikacjami w ciągu dnia, a my chcemy, żeby jednak to CV zapadło mu w pamięci, więc staramy się, żeby było jak najbardziej przejrzyste. Musimy pamiętać, żeby były wszystkie dane personalne, czyli imię, nazwisko, adresy mailowe, numery telefonu, żebyśmy mogli się z łatwością z tym kandydatem skontaktować. Oczywiście. Pamiętamy również, żeby zawrzeć wszystkie informacje o doświadczeniu zawodowym i tutaj skupiamy się głównie na tym doświadczeniu zawodowym, które może być wartościowe wartościowe pod kątem tego nowego zatrudnienia. Pamiętamy też, że zawsze piszemy CV pod konkretną ofertę pracy, czyli dopasowujemy to swoje doświadczenie, umiejętności pod tą ofertę. Nie zapominamy o napisaniu aktualnego stanowiska, firmy, a także zakresu zadań. Często tutaj kandydaci o tym zapominają, a jednak nie każde stanowisko jest takie bardzo oczywiste do odczytania, jaki jest zakres odpowiedzialności. Pamiętamy również o wskazaniu znajomości języków obcych, to jest niezmiernie ważne. Zawsze zachęcamy do tej europejskiej skali A1, B2, C1. Daje nam to też dużą łatwość potem w ocenie, bo jednak komunikatywny jest bardzo enigmatycznym sformułowaniem.
Lub tak, średnio zaawansowany.
Średnio zaawansowany, zgadza się, więc zawsze tutaj właśnie sugerujemy tą europejską skalę. Znajomość programów i tutaj zwłaszcza kiedy aplikujemy na stanowisko związane z jakimiś tutaj umiejętnościami twardymi, to szczególnie zachęcamy do wypisania wszystkich systemów, bo nawet jeżeli kandydat nie zna tego konkretnego, którego oczekujemy, to zawsze znajomość kilku pokazuje nam te predyspozycje do nauki kolejnego. Więc zawsze zachęcamy do przemycania jednak tych informacji. Oczywiście to CV inaczej budujemy w momencie, kiedy mówimy o stażystach, czyli osobach, które dopiero co kończą studia, czy jeszcze są w trakcie, czy świeżych absolwentach. Wiemy, że to doświadczenie zawodowe wtedy nie jest tak bardzo bogate, więc skupmy się wtedy na kursach, certyfikatach, na tych rzeczach, które nas interesują, co robimy w wolnym czasie, żeby podnieść te kompetencje z różnych obszarów. No i najważniejsze, a o tym bardzo często się zapomina, kandydaci często nie załączają aktualnej klauzuli RODO, a jest ono niezbędne, żebyśmy mogli się z nimi skontaktować, więc również gorąco o tym przypominamy.
Detale są istotne.
Absolutnie.
Poczekaj, jeszcze tylko chciałam skupić się na jednej rzeczy, bo tak bardzo klarownie opowiedziałaś o wszystkich merytorycznych aspektach, ale ten aspekt przejrzystości jest dla mnie ciekawy, w sensie takim, że zwracacie uwagę na estetykę, jakieś takie ładniejsze CV, szybciej się rzuca w oczy, mówiąc krótko?
Pewnie tak. Ze względu na to, że jesteśmy w stanie szybciej wyhaczyć te słowa klucze, które nas interesują. Jesteśmy w stanie bardzo szybko dokonać tej preselekcji, co dla nas przy naszym obłożeniu pracą, czy też ilości kandydatów, którzy do nas aplikują, bardzo serdecznie zapraszamy i się cieszymy, że mamy tak wielu kandydatów, ale jednak chcielibyśmy, żeby to bardzo procesowo działo się dynamicznie. W związku z tym zawsze rekomenduję, żeby to CV było na jednej stronie, zwłaszcza dla osób, które jeszcze mają małe doświadczenie zawodowe. Nie rozciągajmy, nie powtarzajmy tych zadań, które oczywiście mogą być wartościowe pod kątem akurat tego stanowiska, żeby przemycać tylko te najważniejsze. I w ramach upływu doświadczenia wtedy możemy dodać drugą, ewentualnie trzecią stronę, ale raczej staramy się, żeby to było na jednej. Używamy pogrubień, podkreśleń, tak żeby wyszczególnić te rzeczy, które nas interesują.
Super.
Nie powiedziałam jeszcze w sumie o ważnej rzeczy, o zdjęciu, bo jest to czasem kontrowersyjny temat, czy publikować, czy nie publikować, jeśli tak, to jakie. My zawsze zachęcamy, żeby było przede wszystkim aktualne, żeby było takie raczej nie bardzo eleganckie, czy może bardzo formalne, to jest lepsze słowo, jednak takie naturalne, ono zawsze ociepla, nawiązuje kontakt i wzbudza.
Ja mam tutaj zawsze anegdotę odnośnie dodawania zdjęć, bo ja się podpisuję pod tym, co Iga powiedziała, po tego, co zdjęcie warto dodawać. Kiedyś prowadziłem taki dosyć trudny dla mnie proces rekrutacji do naszego działu zakupów. Musiałem połączyć tam u kandydata znaleźć kandydata z takimi dwiema kompetencjami głównymi. Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i umiejętność analizy danych, znajomość do tych narzędzi do analizy danych, Excel, narzędzia Business Intelligence i tak dalej. I bardzo trudno prowadziło mi się tą rekrutację. Nie mogłem znaleźć takiego wymarzonego dla nas wszystkich kandydata. I wtedy przypomniał mi się kandydat z poprzedniej rekrutacji, sprzed chyba 2-3 miesięcy do innego z naszych działów. Ja sobie wróciłem w systemie do tego kandydata. Pamiętałem po prostu, jak on ma na imię, jak jest jego nazwisko. Pamiętałem też zdjęcie po prostu. Pamiętałem tą twarz, jak on mniej więcej wygląda. Ja do tego kandydata wróciłem, sprawdziłem, czy wyraził zgodę na taki ponowny kontakt. Na szczęście wtedy wyraził dla mnie. No i ja po prostu do tego kandydata wróciłem. On był zainteresowany tą ofertą pracy, kiedy mu ją przedstawiłem. Przeprocesowaliśmy go przez cały ten proces, przez jedno spotkanie rekrutacyjne, drugie spotkanie rekrutacyjne. I on tą pracę dostał ostatecznie, dlatego to jest właśnie taka kwestia tego, czy warto dawać zdjęcia. Ja uważam, że tak, bo jesteśmy mniej anonimowi dla rekrutera i a nigdy nie wiemy, czy to jakiegoś benefitu nas z tego nie będzie.
Na przyszłość, tak.
Czy ktoś nie zadzwoni z inną ofertą i się uda.
A pomóc w tym może również nasz generator CV, który mamy na naszej stronie właśnie www.kariera.lidl.pl, w którym wystarczy te merytoryczne dane podłożyć. Także my zapewniamy...
I aspekt estetyczny już załatwiony w pewnym sensie.
Zgadza się.
No i świetnie. Dobrze. Na stronie kariera.lidl.pl można złożyć swoją aplikację, ale chyba nie tylko przecież.
Nie, my zawsze zachęcamy do jednak bycia na bieżąco z naszą stroną kariera, dlatego że jest ona podłączona pod nasz system rekrutacyjny, czyli w momencie, kiedy rekruter publikuje naszą ofertę pracy w systemie rekrutacyjnym.
Tam jest najszybciej.
Najszybciej, to ona się automatycznie pojawia w tej samej sekundzie na stronie kariera, no może kilka sekund różnicy. Natomiast oczywiście, że współpracujemy z różnymi portalami pracy, ogólnie znanymi, publikujemy również oferty i jesteśmy dostępni na portalu LinkedIn. Też zachęcamy serdecznie naszych słuchaczy do bycia na bieżąco z nami na LinkedInie, ponieważ tam nasi rekruterzy są dostępni i jeżeli ktoś chciałby zapytać o proces rekrutacyjny, o konkretną ofertę pracy, czy w ogóle zapytać, jak nam się pracuje w Lidlu, to myślę, że to też jest super narzędzie, do którego można nas najszybciej nas tam złapać.
To teraz jeszcze skupmy się na tym, jak już jesteśmy na stronie kariera.lidl.pl. Dzisiaj jeszcze parę razy padnie ten adres, żeby można go było zapamiętać. Wchodzimy tam, aplikujemy i teraz tam pojawiają się konkretne opcje. Na przykład jest możliwość założenia profilu kandydata.
Jasne.
Po co?
To ja może trochę opowiem o tej sytuacji. No faktycznie, kiedy kandydat wybierze już swoją tą wymarzoną ofertę, kliknie ten magiczny przycisk aplikuj, no to pojawiają mu się dwie opcje. Wtedy jest opcja z logowaniem bądź bez logowania. I jakby czym się różnią? Opcja z logowaniem, tak jak już wspomniałaś, pozwala nam założyć konto w naszym systemie rekrutacyjnym. To tak naprawdę daje nam szereg pewnego rodzaju benefitów, ponieważ dzięki temu możemy podglądać swoje, jeśli ktoś złożył na więcej niż jedną ofertę, to może podglądać te swoje aplikacje, może aktualizować swoje dane personalne. Jeśli ktoś na przykład aplikował do Lidla, nie wiem, przykładowo pół roku temu, nie udało się wtedy i na podstawie tego konta składa kolejną aplikację, to może swoje CV zamienić tak naprawdę, może je, o tym, o czym Iga wspominała, żeby personalizować to CV pod każdą ofertę, to też możemy dzięki temu to CV podmienić, żeby ono było bardziej sprofilowane.
Wszystko się tam zapisuje.
Dokładnie, wszystko się zapisuje, też możemy zmieniać swoje zgody odnośnie ochrony danych osobowych, tego, czy chcemy brać udział też w innych rekrutacjach, czy tylko nastawiamy się na tą konkretną, no to to wszystko też sobie w systemie pielęgnujemy. No opcja bez logowania to jest taki one pager po prostu, na podstawie którego wypełnia się tylko podstawowe informacje i załącza CV do tego procesu rekrutacyjnego, na który zdecydowaliśmy się aplikować. To jest ta różnica.
A co z odpowiedzią na taką aplikację? Ile czasu się czeka i jak to wygląda?
Każdy z naszych kandydatów po złożeniu aplikacji dostanie takiego automatycznego maila, że dziękujemy za złożenie aplikacji. To jest też potwierdzenie, że wszystko poszło tak, jak powinno.
Okay.
Następnie każdy z rekruterów zapoznaje się z każdą aplikacją, która do nas spłynęła. No i ta informacja zwrotna może być pojawić się w różnym terminie tak naprawdę. Czasami to może być kilka dni, a czasami, kiedy mam bardzo duże obłożenie pracą i tych procesów jest dużo i kandydatów jest też dużo, bo niejednokrotnie mamy procesy, gdzie spływa nam 300 czy 400 aplikacji na jedno ogłoszenie, no to może to zajmie na przykład około tygodnia, dwóch czy troszeczkę więcej. Także to wszystko zależy od wielu czynników, natomiast oczywiście niezależnie od decyzji na każdym etapie kandydat otrzymuje od nas informację zwrotną, jakakolwiek ona by była.
Czyli informacja będzie na pewno, bądźcie cierpliwi w razie czego i dajcie no, nieco przynajmniej czasu tym, którzy czytają i w końcu chodzi o to, żeby przeczytali też to wasze CV. I teraz o to chciałam zapytać, kto to CV czyta i na co zwracana jest największa uwaga jeszcze raz?
Nasi rekruterzy, nasz zespół rekrutacji w centrali zapoznaje się szczegółowo z każdą aplikacją. Dokonuje się to na podstawie selekcji kandydatów. A na co zwracamy uwagę? W CV, analizując dokumenty aplikacyjne, zwracamy głównie uwagę na te kompetencje twarde, na doświadczenie, umiejętności. Dlatego tak ważne jest, żeby były one trafnie wypisane, żebyśmy my w tym pierwszym kroku, w tej pierwszej selekcji, dobrze ocenili te umiejętności i kompetencje kandydata. Dopiero w kolejnych etapach możemy skupić się na tych kompetencjach miękkich, czy potencjale kandydata do nauki różnych aspektów. Natomiast w aplikacji głównie języki, czy umiejętności techniczne, programy, znajomość programów. To są te rzeczy, na które zwracamy uwagę.
No dobrze, a bo już wiem, że wy odpowiadacie za te procesy rekrutacyjne, czyli kto się kontaktuje z takim potencjalnym pracownikiem?
Takim potencjalnym pracownikiem kontaktuje się oczywiście rekruter, który jest opiekunem danego procesu i trochę przeprowadza też wszystkich kandydatów przez ten proces rekrutacji, więc odpowiadając tak krótko na twoje pytanie, to jest po prostu rekruter dedykowany do danego procesu rekrutacji.
Okej, i teraz są jakieś konkretne pytania, które najczęściej na takiej rozmowie padają oraz spodziewane najlepsze odpowiedzi?
Podczas rozmowy rekrutacyjnej? Oj tak, jeżeli chodzi o samą w ogóle strukturę atmosferę rozmowy rekrutacyjnej, to faktycznie poruszamy kwestie już związane z konkretnymi sytuacjami kandydata. Mhm. Bardzo bazujemy na takim narzędziu, jakim jest wywiad behawioralny. Zadając to pytanie, chcemy jak najbardziej zobaczyć potencjalnie, jak dany kandydat będzie się czuł, dalej potencjalny pracownik będzie na co dzień zachowywał się w pracy.
I to jest przez telefon?
Nie. To już jest spotkanie dalej. Rekrutacyjne.
Okej.
Skupiając się na samym wywiadzie telefonicznym, bardziej skupiamy się na doprecyzowaniu tych rzeczy poruszonych w CV, czyli doprecyzowaniu umiejętności, kompetencji czy doświadczenia.
Dobra, i to jest A. I teraz jeżeli odpowiedzi usatysfakcjonowały pracodawcę, no to mamy krok B, czyli właśnie to spotkanie, o którym teraz mówisz. Jak ono wygląda?
Jeżeli chodzi o spotkanie rekrutacyjne, to tutaj, tak jak wspomniałam, właśnie bazujemy na tym wywiadzie behawioralnym. Chcemy tym zachęcić kandydatów, żeby też używali metody STAR w odpowiedziach. Mamy świadomość tego, że nie każdy kandydat wie, czym jest metoda STAR.
No właśnie chciałam powiedzieć, że zaczynasz już brzmieć powoli tajemniczo.
Bardzo chętnie już wyjaśnię, bo też staramy się edukować kandydatów i uświadamiać, na czym polega ta metoda, żeby oni też znali ten klucz, w jaki sposób mogą przedstawiać nam swoje doświadczenie czy umiejętności. Metoda STAR to jest początki każdego z liter w słowie: sytuacja, zadania, akcja i rezultat. To polega na tym, że chcielibyśmy usłyszeć od kandydata, jeżeli tego nie słyszymy, to oczywiście zadajmy pytania pomocnicze, żeby kandydat opowiedział nam o konkretnej sytuacji ze swojego doświadczenia zawodowego, żeby jaka była jego odpowiedzialność w danym procesie, jakimi przykładami, jakimi zadaniami chciał osiągnąć ten cel oraz jaki był rezultat całej sytuacji. Okay. I właśnie takie odpowiedzi, takie pytania pozwalają nam jak najbardziej zrozumieć doświadczenie czy umiejętności kandydata.
Okej, dobrze. Wywiad behawioralny to też tak, wiesz, brzmi trochę psychologicznie tajemniczo, to znaczy oceniacie też w jakiś sposób, rozumiem, reakcję tego pracownika,
tak.
Ale to chyba nie jest coś, czego powinien się taki potencjalny pracownik bać. No wy jesteście bardzo otwarci, czyli rozumiem, że o co chodzi na tej rozmowie i jak najlepiej jest się pokazać przed rekruterem.
Bardzo stawiamy na transparentność i szczerość. My chcemy, żeby kandydat miał świadomość tego, jak wygląda praca w danym dziale, jakie są zalety, ale jakie też są wyzwania pracy na tym konkretnym stanowisku. Więc tutaj to jest fantastyczne dla nas narzędzie do skonfrontowania tych oczekiwań i rzeczywistości.
Poczekaj, pytania behawioralne, czyli to jest właśnie STAR, tak?
Pytania behawioralne, a odpowiedzi są według schematu STAR.
Okej. Okay. Tak. Rozumiecie. Czyli pytamy o konkretną sytuację.
Dokładnie.
I wtedy możemy opowiedzieć naszą historię oraz zastosowane narzędzia, tak żeby przedstawić się z jak najlepszej strony. Ale to jest nie jedyna tajemnicza właściwie nazwa, mogłabym powiedzieć, nie jedyne tajemnicze określenie, bo jeszcze mamy do czynienia z Assessment Center, już nawet sobie tutaj wpisałam to jako małą ściągę dla mnie. Powiedz, Przemku, o co tutaj jeszcze chodzi, bo to kolejne kroki w tym całym procesie.
Jasne. Sesja Assessment Center jest taką zdecydowanie bardziej rozbudowaną metodą rekrutacji niż takie standardowe spotkanie rekrutacyjne. No bo takie standardowe spotkanie trwało 45 minut, 2 godzin, w zależności od tego, czy mamy jakiś test techniczny. Także ono mniej więcej trwa przez tyle czasu, ile wspomniałem. Natomiast sesja Assessment Center jest taką sesją, gdzie my szukamy w wypowiedziach kandydatów poszczególnych kompetencji w trakcie od 2 do 4 zadań. Mogą być to zadania indywidualne, mogą być to zadanie grupowe, więc to jest zdecydowanie bardziej rozbudowana forma rekrutacji. Daje też możliwość nam poznania kandydata od różnych stron, jak pracuje w zespole, jak pracuje podczas zadań indywidualnych, różne kompetencje badamy podczas różnych zadań.
No i teraz co dalej się jeszcze dzieje? Jakie są kolejne kroki? Bo tak mam wrażenie, w takim alfabecie, czy też w drodze, tak, to powoli jesteśmy, ale jeszcze to nie jest Z.
Jasne, tak naprawdę kiedy już mamy wybranego kandydata, to przedstawiamy mu ofertę pracy, po prostu decydujemy się, oczywiście pozostałym kandydatom udzielamy informacji zwrotnej, natomiast składamy już konkretną ofertę kandydatowi, no i liczymy na to, że skoro my stwierdziliśmy, że z odpowiednią osobą, której my szukamy, to że on też stwierdzi, bądź ona, że to jest miejsce, w którym chce pracować. Także wtedy składamy ofertę, jeśli ta osoba tą ofertę przyjmuje, to oczywiście dopełniamy wszystkich formalności administracyjnych, przygotowujemy umowę o pracę, no i podpisujemy wszystkie dokumenty i czekamy na pierwszy dzień nowego pracownika.
Czy na waszych rozmowach rekrutacyjnych pada to ważne pytanie, a ile chciałaby pani albo chciałby pan zarabiać? Czy może po prostu od razu wynagrodzenie jest jawne i sytuacja wygląda trochę inaczej? Mhm. Jak to jest?
U nas wygląda to tak, że my nie zdradzamy na początkowych etapach rekrutacji tych informacji. Oczywiście pytamy o to kandydatów, jakie są ich preferencje, jeśli chodzi o oczekiwania finansowe, i też prowadzimy transparentną politykę. Jeśli ktoś wychodzi z taką propozycją, że chce zarabiać tyle i tyle, a wiemy, że na tym poziomie stanowiska nie jesteśmy w stanie tego zapewnić, mhm. to też oczywiście o tym informujemy, żeby szanować czas kandydata po prostu.
Oczywiście.
Natomiast ostateczną taką ofertę, jeśli chodzi o wynagrodzenie, składamy po zakończonym procesie wybranemu kandydatowi.
Czyli dobrze jest sobie zaplanować, jaka jest dream salary.
Dokładnie.
Ale też należy być otwartym w razie czego na rozmowy na ten temat. No dobrze, to jest jedno z pytań, które może się pojawić na rozmowie rekrutacyjnej, a jakie jeszcze inne mogą się pojawić?
Też potwierdzamy tą gotowość, elastyczność kandydata i właśnie tutaj pojawiają się te kwestie związane z pracą zdalną i hybrydową, i to często jest albo z jednej strony, albo z drugiej, czy kandydat też dopytuje, na ile jesteśmy elastyczni w tym zakresie. Mhm. Doprecyzowujemy tematy związane z jego motywacją. Tutaj też często zależy nam na takim poznaniu szerszego kontekstu tego kandydata. Chcemy go poznać, bo nawet jeżeli w tym konkretnym procesie rekrutacyjnym nam się nie uda dojść do wspólnego porozumienia, to myślimy zawsze, że po to spotykamy się na tych spotkaniach rekrutacyjnych, aby budować tą bazę kandydatów też i dawać informację zwrotną w kolejnych przyszłych procesach rekrutacyjnych. Tak, żeby kandydat też miał takie poczucie, że jeżeli nie ten obszar, to może w innym spróbuje.
A teraz powiedzcie tak szczerze, bardzo trzeba być przygotowanym z wiedzy o Lidlu, w sensie takim o wiedza o marce, czy mocno testujecie takiego potencjalnego pracownika?
Absolutnie nie. Ja wychodzę z założenia, że to my mamy kandydata zachęcić do przyjścia do pracy do nas, bo wiemy, że duża jest konkurencja na rynku wśród dobrych znanych marek czy firm o stabilnej, ugruntowanej pozycji. Natomiast zawsze zachęcam jednak, żeby się przygotować. Przygotowanie oznacza, że trochę czujemy większy komfort i możemy też zabłysnąć jakąś informacją. Na przykład odebraliśmy nagrodę Top Employer. Można pochwalić tutaj odebranie tej nagrody i zwrócić uwagę, że obserwuję was, jestem na bieżąco, wiem, że robicie to i to, i to jest, ja też się z tym bardzo utożsamiam i dlatego chciałbym u was pracować. Można to świetnie przekuć właśnie w atut, znajomość naszej firmy, i zaprezentować to jako właśnie zgodność z wartościami w życiu, i dlatego wyróżnić się na tle innych kandydatów. Zachęcamy wciąż do odwiedzenia naszej strony
kariera.lidl.pl.
Absolutnie, okay. Mamy tam zakładkę, wszystko o rekrutacji, są tam opublikowane wszystkie informacje, które z naszej perspektywy wydają się interesujące i potrzebne. Natomiast no, też zachęcamy do zadawania tych pytań nam, chociażby na LinkedInie. Ja będę podkreślała, że to jest takie najszybsze miejsce, w którym można nas złapać i zadać krótko pytanie, a my też jesteśmy otwarci, żeby tą naszą stronę kariera rozszerzać i publikować tam kolejne różne ciekawe z perspektywy naszych kandydatów pytania. Mhm.
Powiedzcie jeszcze, jak wygląda to spotkanie rekrutacyjne, tak pokrótce, bo już wiemy, jakie narzędzia mniej więcej są tam stosowane. No ale dobrze, przychodzimy, nie wiem, siedzimy w kolejce. No w ogóle, jak to wygląda? Już nie będę budować, tylko wy opowiedzcie, bo to wy macie to doświadczenie.
Jasne. Spotkania rekrutacyjne to przede wszystkim musimy rozgraniczyć na te spotkania stacjonarne i te w formie online. Oczywiście na żadne z nich nie powinniśmy się spóźnić. Tutaj rekomendujemy, żeby sobie zweryfikować ten czas dojazdu, jeżeli to stacjonarne spotkanie, żeby sprawdzić, czy nie będzie żadnych korków i swobodnie dojedziemy i będziemy mieć jeszcze czas, żeby skorzystać z toalety czy napić się szklanki wody. Zachęcamy również do ubrania się raczej w taki spokojny, estetyczny strój. Nie ma już dzisiaj obowiązku bardzo elegancko się ubierać, natomiast fajnie, gdyby to był jednak taki spokojny, właśnie estetyczny ten strój. Również, co jest ważne, to oprócz tego przygotowania się trochę ze znajomości firmy, zawsze zachęcamy do tego, żeby kandydat też przygotował się trochę ze znajomości tego ogłoszenia, na które aplikuje, żeby wiedział, co było tam zawarte, oraz ze swojego CV, żeby pamiętał, co w którym roku w jego życiu się działo, bo tutaj to też jest, myślę, taka anegdotka. Kandydaci czasem zapominają i absolutnie czasem nie trzeba wszystkiego znać na pamięć, ale to zawsze można mieć to CV też ze sobą, żeby się na tym opierać. Ale co my robimy na spotkaniach rekrutacyjnych? Zawsze informujemy kandydata o harmonogramie spotkania. Mówimy o tym, że to jest rozmowa i tak samo my zadajemy pytania, jaki kandydat ma taką przestrzeń, do czego również chętnie zachęcamy. Dajemy wtedy, na tych rozmowach rekrutacyjnych mogą się pojawić już jakieś zadania techniczne, weryfikujemy tą wiedzę albo za pomocą pytań, albo informujemy, że to będzie na przykład test z Excela również w ramach procesu rekrutacji. Mówimy, kiedy udzielimy informacji zwrotnej, jakie przewidujemy jeszcze etapy procesu rekrutacji. Opisujemy również, to właściwie już menadżer zatrudniający stara się bardzo szczegółowo opisać, kogo szuka i jakie zadania czekają kandydata na tym stanowisku.
To wiemy, co dzieje się na spotkaniach, które są na żywo, a zdarza się też, że są takie spotkania online, w wirtualnej przestrzeni?
Tak, jakby część spotkań rekrutacyjnych odbywamy też w formie zdalnej, natomiast ustalamy sobie to przy projektowaniu tego procesu rekrutacyjnego z menadżerem zatrudniającym, czy będziemy spotykać się na żywo, czy zdalnie, żeby też mieć taką samą percepcję na kandydata, żeby nie spotykać się z częścią zdalnie, a częścią na miejscu. Natomiast to wszystko, jeśli chodzi o agendę, o te rzeczy, które powiedziała Iga, mają oczywiście też miejsce podczas spotkania zdalnego. Tutaj pewnie tip zawsze, żeby sobie przygotować dobre łącze internetowe, dobre miejsce z dobrym oświetleniem, żeby nie było sytuacji, kiedy nas nie widać, będzie słońce od boku czy z tyłu na nas świeci na tyle mocno, że widać czarną plamę, a nie człowieka. Także jakby forma jest trochę inna, natomiast jakby to, co dzieje się podczas spotkania, jest praktycznie identyczne.
O właśnie, a propos zróżnicowania formy, powiedzcie, czym różni się taka rozmowa rekrutacyjna dla pracownika o takim, powiedziałabym, standardowym wymiarze, a na tego pracownika, powiedzmy, wyższego stopnia. Jak to wygląda? Jakie są różnice?
Jeśli chodzi o taki podział, bo najczęstszym podziałem u nas są też jakby takie role eksperckie, role kierownicze. I wiadomo, specjalista od eksperta wyróżniamy tym, że ekspert będzie miał trochę więcej tej merytorycznej wiedzy, lepszą narzędziowość, znajomość lepszych technikali w porównaniu do specjalisty. Natomiast kiedy szukamy też osób na stanowiska kierownicze, to bardzo dużą uwagę poświęcamy kompetencjom miękkim, tym kompetencjom, które są związane z kierowaniem ludźmi, które są związane z rozwojem pracowników, z umiejętnym delegowaniem zadań, także bardzo dużą część poświęcamy po prostu kompetencjom miękkim, żeby znaleźć też te osoby, które mają je bardzo wysoko rozwinięte, więc to jest taka największa różnica, jeśli chodzi o te stanowiska specjalistyczne, eksperckie, a kierownicze, liderskie.
To skoro już prześwietliliśmy tę piramidę w górę, to jeszcze zapytam o jej podstawę, czyli czym się różni rekrutacja na staż od rekrutacji na takie klasyczne już stanowisko pracy?
W przypadku kandydatów na staż szukamy przede wszystkim potencjału, który jest w tych osobach, który jest w tych młodych ludziach i bardzo często na to zwracamy największą uwagę, bo staż jest też czymś takim u nas, gdzie naprawdę jesteśmy wszystkiego w stanie nauczyć od zera, natomiast bardzo szukamy osób chętnych do nauki, gotowych na nowe wyzwania, które chcą zrobić kolejny krok w swojej karierze zawodowej, więc ten potencjał, ta otwartość, gotowość na wyzwania, to myślę, że są takie aspekty, których najbardziej szukamy w naszych przyszłych stażystach.
Na staże też macie jeszcze specyficzny okres, kiedy właściwie szukacie ludzi, to od razu może powiesz, jak to się odbywa.
Jasne. Rekrutację na każdy staż, co roku tak naprawdę do każdej edycji stażowej rozpoczynamy na koniec lutego, początek marca. No i tak naprawdę chcemy z reguły kończyć ten proces rekrutacji w połowie kwietnia, gdzieś tam do początku maja. To jest ten okres, kiedy kończymy rekrutację stażową, na start stażu 1 lipca. Dla mnie data szczególnie ważna, jakby
urodziny drugi raz, dokładnie. I staż jednocześnie. Start stażu, tak, wszystko jasne.
W ubiegłym roku tych stażystów, kandydatów, którzy ubiegali się o staż, mieliśmy 2333 osoby, tak, że było co robić. I faktycznie chcemy poświęcić każdemu ten czas, żeby dokonać selekcji, czy krótkiego właśnie wywiadu telefonicznego, aż po zaproszenie na spotkanie i wtedy w kwietniu przez kilka dni. Mamy bardzo intensywny czas weryfikując i spotykając się z kandydatami i badając ich właśnie potencjał do tej pracy. Także jest to ogromny projekt, ale bardzo się cieszymy, że tak wielu stażystów rok do roku z nami zostaje.
No i Przemek jest tego najlepszym przykładem.
Absolutnie.
Słuchajcie, jakie rozmowy najczęściej z kolei toczą się w trakcie spotkania rekrutacyjnego, to znaczy o co pytają ci, którzy ubiegają się o pracę? Bo pewnie w danym momencie, kiedy będziecie na przykład już w trakcie rozmowy, zdawać by się mogło człowiekowi, miałem o coś zapytać, nie wiem o co, no to teraz niech padną te pytania, żeby sobie je zapamiętać.
Staramy się zawsze podczas spotkania rekrutacyjnego już przewidzieć wszystkie pytania, które mogą się pojawić, ale oczywiście naturalnie pojawiają się wiele kwestii, które kandydatów wciąż bardzo interesują. Starają się jeszcze bardziej dopytać o ten zakres obowiązków, ale teraz już znaleźli takie bardzo ciekawe pytanie, które zawsze też w momencie już rozmowy z menadżerem zatrudniającym sami staramy się od razu przygotować na to pytanie, a mianowicie mianowicie, drogi menadżerze zatrudniający, jak wygląda przeciętny dzień osoby na tym stanowisku?
Okay.
Uważam, że to pytanie świetnie się tutaj odnajduje, ponieważ daje taki obraz kandydatowi, czy to jest bardziej praca powtarzalna, spodziewamy się konkretnych zadań, czy tutaj jest praca bardzo dynamiczna, w której nagle pojawia się nowe zadanie, trzeba się dopasować i zmienić listę priorytetów na dany dzień. I to też bardzo pokazuje, czy ci kandydaci czują się w takim środowisku pracy. Więc doskonałe pytanie i ogromnie zachęcam do jego zadawania. Dużo pytań oczywiście o pracę hybrydową, zdalną, ile razy trzeba się pojawiać w biurze.
Bo to wszystko jest dostępne, to od razu podkreślmy, że przecież nie jest tak, że cały czas jesteście zawsze w biurze.
Nie, tak? nie absolutnie. Tak, oczywiście, że są stanowiska, gdzie wymagany jest praca w biurze, czy na przykład tutaj recepcja u nas w Tarnowie Podgórnym, no tam byłoby to trudne faktycznie wykonywać pracę zdalnie, natomiast w większości obszarów faktycznie jesteśmy bardzo elastyczni i jesteśmy w stanie się tutaj dogadać. O co jeszcze?
O benefity.
Tak. Mimo, że mamy bardzo dużą listę benefitów i mimo, że one gdzieś są ciągle dostępne na naszych stronach, to faktycznie osoby są bardzo ciekawe, a my się lubimy nimi chwalić, bo faktycznie mamy tak duże portfolio, że...
Pochwalić trochę tymi benefitami. Bardzo proszę.
Jasne.
Jeśli chodzi o naszą ofertę benefitową, no to dysponujemy bardzo rozbudowaną opieką zdrowotną, bardzo fajnym ubezpieczeniem na życie, jeśli chodzi o jego warunki oczywiście. Mamy do tego kartę Multisport, kupony rabatowe, które otrzymujemy na święta, zarówno bożonarodzeniowe, jak i tutaj wielkanocne. Poza tym mamy możliwość różnego rodzaju szkoleń z kompetencji miękkich, szkoleń językowych. Możemy uczyć się języków z aplikacją, jak i również indywidualnie z lektorem, jeśli taka potrzeba biznesowa występuje, więc faktycznie ta oferta myślę, że jest bardzo, bardzo bogata. Dodałabyś coś do tego, Iga?
Ja myślę o tej naszej platformie rozwoju kompetencji miękkich, chętnie dopowiem, bo faktycznie ona jest bardzo bogata z roku na rok. Coraz więcej mamy tych propozycji, jeżeli czujemy, że chcielibyśmy, nie wiem, poćwiczyć umiejętności prezentacyjne, czy właśnie posłuchać jakiegoś ciekawego webinaru, to biblioteczka jest bardzo duża. Mamy możliwość wzięcia udziału w szkoleniu online z trenerem, mamy możliwość wysłuchania webinaru, mamy możliwość wypożyczenia książki w danym obszarze, który nas interesuje, także myślę, że to też jest bardzo ciekawa oferta.
Rozwojowo. Świetnie to wygląda. A powiedzcie jeszcze, jak wyglądały czasami takie sytuacje rekrutacyjne? Mam na myśli najbardziej anegdotyczne, które pamiętacie, bo spodziewam się, że no, mówisz o stażach, 2000 ponad zgłoszeń, więc spotykacie się z mnóstwem ludzi. Jakaś anegdotka?
Oj, tak. Ja zawsze się nad tym zastanawiam, bo wszyscy znajomi mnie bardzo są tego ciekawi.
Kto tam do ciebie przychodzi? Tak. Jak to wygląda?
Każdorazowo, kiedy analizujemy aplikacje naszych kandydatów, to zwracamy uwagę, że pojawiają się różne literówki, czasem zabawne. Natomiast co mi tak zapadło w pamięci, to kiedy kandydaci określają swój status, wolny, zajęty. Bardzo mi się podobało, jak kandydat napisał status wolny w nawiasie, ale wciąż nad tym pracuje. Także
zabrzmiało prawie jak propozycja.
Dokładnie. Tak też się poczułam. Także no, niesamowite historie. Często kandydaci piszą o ilości dzieci, w jakim są wieku, jak mają na imię.
Wspaniale.
Także bardzo, bardzo istotne.
Ale wiesz, pewnego rodzaju miękkie kompetencje też z tego od razu wynikają, prawda? Skoro już takie ogłoszenia się pojawiają.
Absolutnie.
A propos dokumentów aplikacyjnych, to ja miałem już takie sytuacje, kiedy ktoś zamiast swojego CV podstawił jakiś inny dokument, już rachunki bankowe się zdarzały, czy jakieś pisma innego rodzaju. No,
zobacz, jaka szczerość i transparentność.
Dokładnie tak, ale faktycznie wysyłamy wtedy informację do kandydata, że prosimy o zaktualizowanie dokumentów. Ale faktycznie można się do tego uśmiechnąć trochę i takich sytuacji jest całkiem sporo przy tej skali, którą my mamy po prostu, jeśli chodzi o ilość aplikacji.
Poczekaj, tylko taka gwiazdeczka jedna, a jak pojawi się literówka, to co, tak bardzo już tam od razu i minus?
Nie. Absolutnie nie. Może ma to znaczenie przy tych stanowiskach, gdzie faktycznie oczekujemy tych kompetencji takich...
Ekspozycja jest duża.
Tak. To wtedy na to zwracamy uwagę, ale w żaden sposób nie jest to dyskwalifikujące. Tak, dyskwalifikujące, przepraszam, w procesie rekrutacji.
Słuchajcie, bardzo dobrze nam się rozmawia i teraz chciałabym, żeby chyba wszyscy kandydaci, którzy myślą o pracy w Lidlu, mogli poczuć ten vibe, który my mamy teraz tutaj. Wierzę, że się trochę udzielił, ale powiedzcie, gdzie można was spotkać, bo kontakt mówicie, że na LinkedInie, można pisać, zadzwonić na infolinię, ale przecież bardzo ważnym jest pewnie, żeby zbić z Wami piątkę i czasami zadać jeszcze inne może pytania, to gdzie to można zrobić na przykład?
Jesteśmy absolutnie zawsze dostępni, chętni, otwarci na wszelkie rozmowy. Jesteśmy obecni na dużych targach pracy, które są organizowane tutaj lokalnie. Bywamy również na eventach na uczelniach w Poznaniu. Za chwileczkę będziemy mieć nasz event na Nice to Lidl w Kinie Muza.
Zapraszamy.
Który już serdecznie zapraszamy, odbędzie się w marcu, także za chwileczkę. I wtedy też będziemy mieli bardzo dużo czasu na spotkania i rozmowy z kandydatami. Będzie można umówić się na spotkanie jeden na jednego, a także będziemy się gdzieś przechadzali między innymi uczestnikami w Kinie Muza. Także jeżeli ktoś będzie miał ochotę spontanicznie do nas zagadać, to właśnie w takich miejscach będziemy dostępni.
Wszystko dostępne na kariera.lidl.pl, jeżeli chodzi o też daty takich spotkań i pewnie miejsca, więc to tam będziemy Was odsyłać. I cóż, myślę, że zachęcamy, zapraszamy po prostu. A ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Iga Sroczyńska oraz Przemek Mędyka byli dzisiaj moimi gośćmi. Dzięki serdeczne.
Bardzo dziękujemy.
I do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego HR-owego podcastu, w którym to przeniesiemy się tym razem do sklepów Lidla i sprawdzimy, co zrobić, żeby tam dostać pracę.